Ogród.
Dzień dobry, Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród w to sobotnie grudniowe przedpołudnie. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o przygotowaniach do świąt i o choinkach, bo już za nieco ponad tydzień Boże Narodzenie. W wielu domach to gorący okres przygotowania, to święta nieodłącznie kojarzące się właśnie z choinką. To potoczna nazwa roślin iglastych, które są uprawiane w ogrodach, ale przede wszystkim na plantacjach, właśnie po to, by były one dostępne w sprzedaży w tym okresie. Wybór duży, a każda z nich ma inne właściwości, a także inną cenę. Można kupić tańszą, która w warunkach ogrzewanych pomieszczeń szybko zrzuca igły, ale też droższą, odporną na zróżnicowane warunki. To te tak zwane żywe, ale są też dostępne sztuczne drzewka. Jaką choinkę więc wybrać? O to podpytamy naszego eksperta. A w drugiej części programu powiemy o własnoręcznym wypiekaniu chleba, czyli co jest nam potrzebne, by w takich domowych warunkach upiec pieczywo bez sztucznych konserwantów i bez polepszaczy, na przykład na świąteczny stół. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie i sposobie komunikowania. Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. I co sprawi, że w ogóle nam się będzie chciało po prostu w tym domu czy ogrodzie przebywać, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię, czy ograniczyć utratę ciepła, oczyścić pomieszczenia również, czy je przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Spotykamy się w każdą sobotę po godzinie 11. Pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje, Państwa doświadczenia przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Dom i Ogród do 12. Zapraszam, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Przed nami święta Bożego Narodzenia, które nieodłącznie kojarzą się z choinką i co roku powraca pytanie, jaką przystroić, która będzie lepsza, sztuczna czy żywa. Z punktu widzenia ochrony środowiska będzie to choinka żywa, takie sztuczne drzewko. Nie jest ekologiczne, na pewno służy przez kilka sezonów, ale jego produkcja i utylizacja ma negatywny wpływ na środowisko. Wyprodukowanie sztucznych choinek to zużycie dużej ilości energii oraz emisja szkodliwych gazów. A rozkład takiego sztucznego drzewka, które trafia na przykład na składowisko, trwa setki lat, mówi doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zastanawiamy się często, którą wybrać, która będzie lepsza. Czy ta sztuczna, czy może naturalna? A jak naturalna, to może jaka? No to więc może decydując się na zakup choinki, to myślę, że na pewno jeśli pomyślimy o choince sztucznej, to rzeczywiście pod pewnym względem te prawda, aspekty ekonomiczne mogą brać górę, bo przecież możemy ją użytkować przez kilka lat. Ale mimo wszystko choinka naturalna zawsze jest lepsza. Dlatego, że mówiąc o choince sztucznej, to przecież do produkcji choinki sztucznej pozyskiwane są produkty, które stanowią właśnie produkty przerobu ropy naftowej, czy chociażby gaz. Są to tak wydobywane surowce, a ich wydobycie prowadzi właśnie do zubożenia naturalnych zasobów, jak i do dewastacji środowiska. No i oczywiście przecież przy okazji emitowany jest dwutlenek węgla. No i po kilku latach taka choinka trafia tak na śmietnik, a jej rozkład, no właśnie, będzie trwał bardzo długo, bo tutaj plastik rozkłada się nawet do 300 lat, no i to później zalega i rosną góry śmieci. No a kolejna sprawa to oczywiście wszechobecny mikroplastik, który jest dla nas bardzo, bardzo szkodliwy i dla innych organizmów. No to więc myślę, że na pewno powinniśmy się zdecydować na choinkę naturalną.
A jak choinka naturalna, to jaka? Cięta czy w doniczce, aby drzewko cięte, czy w doniczce jak najdłużej zdobiło dom lub biuro, nie należy kupować zbyt wcześnie, kiedy już trafi do pomieszczenia. Należy zadbać o właściwą temperaturę i odpowiednią ilość wody. Zbyt wysoka temperatura oczywiście powoduje, że szybko opadną igły, dlatego nie należy stawiać takich choinek w ciepłych pomieszczeniach i blisko źródeł ciepła. Ale ważne jest jeszcze coś przy zakupie.
Jeśli się decydujemy na choinkę w doniczce, to pamiętajmy, że już jak wybierzemy ten, albo zanim wybierzemy ten idealny kształt jej, prawda, który nam się bardzo podoba, to powinniśmy popatrzeć na tą doniczkę w pierwszej kolejności. Czy to podłoże, które znajduje się w doniczce, jest takie świeżutkie, świeżo nasypane, no to już tutaj powinno nam dać do myślenia. Nie, to podłoże powinno być zwarte, ewentualnie tam mogą się pojawić jakieś mchy, jakieś porosty, ewentualnie może jakaś tam mała trawka, to świadczy, że ta choinka rosła przynajmniej przez ostatni sezon w tej doniczce. A jak podniesiemy choinkę za pęd, za pień do góry, no to ta choinka nie powinna wypaść z doniczki, co często się zdarza, jeśli ona jest sadzona właśnie tuż przed świętami albo właśnie jesienią. Taka sadzona tuż przed świętami, to oczywiście tam nie ma żadnego systemu korzeniowego, są jakieś jedynie grube korzenie, tak, które ją utrzymują w tym gruncie. Takiej choinki nie przytrzymamy. A nawet jak ta choinka nam wypadnie z doniczki, to przy okazji takiej choinki, która rosła przynajmniej jeden sezon, ta bryła korzeniowa będzie przerośnięta, ona się nie rozpadnie, tylko zachowa kształt doniczki, korzenie są ładne, jasno-brązowe. Taką choinkę możemy przytrzymać do wiosny i posadzić później do ogrodu, ale pod pewnymi warunkami, że tą choinkę przyniesiemy tuż przed świętami i tuż po świętach ją wyniesiemy do chłodnego, jasnego pomieszczenia, gdzie temperatura nie spadnie poniżej zera. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ona podjęła wzrost, bo takie choinki na pewno nie przytrzymamy do następnego sezonu.
A w ofercie różne gatunki iglaków, jakie wybierać, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
W przypadku choinki żywej trzeba też wybrać odpowiednią, bo pod tą zwyczajową nazwą choinka kryją się różne gatunki. Niektóre z nich mają ładny, intensywny zapach, jak świerk, który szybko gubi igły. Inne z kolei mogą mniej pachnieć, za to nie gubią szybko igieł, jak jodła, a więc mniej sprzątania i dłużej pozostanie z nami.
No a jaką choinkę wybrać? No to oczywiście mamy tu bardzo duży wybór. Czy to będzie chociażby świerk pospolity, którego bardzo często wybieramy. Może być to nieco droższy, prawda, o szerszym pokroju świerkujący, o bardzo ładnym pokroju świerk serbski, o takim pagodowym, czy świerk kaukaski, świerk biały, którego bardzo lubimy, chociażby jego odmianę konika, tutaj malutkie choinki w doniczkach, tak? No i inne gatunki świerków, bo tutaj, prawda, mamy bardzo duży wybór. Oczywiście bardzo ostatnio popularna jest jodła kaukaska, nieco droższa może od świerka, ale myślę, że też warta uwagi, czy jodła pospolita, może być to również jodła balsamiczna, ale w każdym bądź razie, mówiąc o jodłach, tutaj tą wartością dodaną jest to na pewno, że choinki te będą nam zasychać na zieloną. One nie bardzo zmienią zabarwienie igieł i te igły się nie osypują, tak jak w przypadku świerków chociażby. Oczywiście możemy też na choinkę przeznaczyć niektóre sosny, jak sosna pospolita. Niektórzy bardzo lubią choinki właśnie z tego naszego rodzimego gatunku. Bardziej egzotycznie wygląda sosna wyjmutka o dużych igłach. Sprzedawcy mogą nas jeszcze kusić takim gatunkiem jak daglezja zielona. I tutaj możemy usłyszeć, że prawda, proszę kupować, jest to drzewko bardzo ładne i dodatkowo pachnące cytrusami lub jabłkami. Tak, wszystko się zgadza, ale tylko tutaj jest jeden haczyk, a mianowicie daglezja bardzo szybko osypuje igły. Więc tutaj może się okazać, no, że i z taką choinkę, tak już w tym okresie okołoświątecznym, mamy praktycznie bez igieł. Więc tutaj o tym pamiętajmy.
Większość choinek pochodzi z plantacji zakładanych na terenach otwartych lub w lasach, gdzie na przykład pod liniami energetycznymi wysokie drzewa nie mogą rosnąć, a także na gruntach prywatnych i nieprzydatnych w gospodarce rolnej, na takich plantacjach, które zajmują się sprzedażą świątecznych drzewek na miejsce każdego ściętego iglaka, sadzi się nowy. O to dbają leśnicy chociażby i podkreślają, że choinki w lasach pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla i zarazem produkują tlen. Naturalną choinkę można też po świętach spalić w domowym kominku, a taka wyrzucona na śmietnik ulega szybkiemu rozkładowi, co powoduje, że biomasa wraca do przyrody.
Tak naprawdę nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów, żeby wybrać tą nawet naturalną choinkę ciętą, dlatego że jest to dodatkowe źródło dochodu dla ogrodników, dla rolników, także dla leśników. Często przecież te plantacje są zakładane gdzieś tam na glebach gorszej jakości, na terenach o dużym skłonie, tak, czy bezpośrednio nawet pod liniami wysokiego napięcia. Więc tutaj po prostu te drzewka są uprawiane specjalnie, tak, w tym celu, na drzewka bożonarodzeniowe. Kupując ciętą różę, to też się nie zastanawiamy, czy ona by nie mogła porosnąć dłużej. To jest, myślę, że dobre porównanie. A przecież tej naszej choince po świętach przecież możemy dać drugie życie. Możemy ją rozdrobnić i dodać do kompostu. Możemy po rozdrobnieniu rozsypać ją na rabacie. Będzie stanowić dobrą, doskonałą ściółkę. Także myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć zatem żadnych obiekcji nad wyborem tej prawdziwej choinki, tej pachnącej żywicą, która jeszcze doda do tego większego, że tak powiem, czaru naszym świętom Bożego Narodzenia. I oczywiście w żaden sposób nie szkodzi to środowisku. Wręcz przeciwnie, przyczynia się do jego ochrony, więc tutaj nie powinniśmy mieć żadnych obiekcji. A przecież te plantacje choinek często są zakładane, tak jak mówiłem, w miejscach położonych gdzieś tam pomiędzy polami. No i te nasadzenia śródpolne też przecież stanowią taką dodatkową enklawę i wzbogacają tą bioróżnorodność, o której tak wiele się mówi obecnie, i stanowią dodatkowe miejsce schronienia dla drobnych organizmów, bezkręgowców, także dla ptaków czy niektórych gatunków zwierząt. Także oczywiście choinka naturalna jak najbardziej.
O czym mówił doktor habilitowany Mariusz Szmagera, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pamiętajmy, że kupując naturalną choinkę, warto zwracać uwagę na to, z jakiego źródła pochodzi. Przed Bożym Narodzeniem zdarza się wiele kradzieży jodeł, sosen czy świerków z lasów i państwowych, i prywatnych. A za nabycie choinki kradzionej i my także możemy zostać ukarani. A jeżeli ktoś chciałby samodzielnie wyciąć choinkę z lasu, nie łamiąc prawa, to też ma taką okazję, właśnie chociażby dziś. Jak co roku niektóre nadleśnictwa prowadzą akcje sprzedaży drzewek pod hasłem choinka prosto z lasu. Takie drzewko można wybrać i własnoręcznie wyciąć na plantacji choinkowej, oczywiście pod okiem leśnika. Trzeba zabrać ze sobą narzędzia, jak piła ręczna czy siekiera do ścięcia drzewka, oraz oczywiście ze względu na warunki terenowe gotówkę, bo tylko tak można za to zapłacić. Taką akcję prowadzą dziś leśnicy, chociażby z leśnictwa Świdnik. Czekają na zainteresowanych przy osadzie leśnej w Świdniku przy ulicy Drewnianej, dojazd od ulicy Dworcowej, jeszcze dziś do godziny 14. Szczegóły na stronie internetowej danego nadleśnictwa. Warto to sprawdzić, ale bez względu na to, jaką choinkę wybierzemy, każda wprowadzi nas w świąteczny nastrój.
Dom i ogród.
Świąteczny nastrój wprowadzi nas nie tylko choinka, ale także zapach świeżo upieczonego własnoręcznie chleba. Jak i z czego to zrobić, o tym doktor inżynier Anna Wirkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Najłatwiej mąka, woda, sól, drożdże. I to wystarczy. I trochę cierpliwości, jeżeli chodzi o chleb pszenny. Chleb pszenny jest to taki produkt, do którego wytworzenia nie musimy mieć jakichś wyszukanych surowców. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z pieczeniem, to właśnie najlepsze są takie proste przepisy, które pozwalają na wypieczenie chleba pszennego w krótkim czasie, żeby ten efekt, żeby nasze ambicje zostały szybko zaspokojone i żebyśmy się nie zniechęcali. Natomiast jeżeli ktoś sobie właśnie jeszcze bardziej chce rozwinąć swój warsztat piekarniczy, to proponuję chleb żytni, który jest bardziej wymagający, wymaga dłuższego przygotowania, fermentacji mąki żytniej, czyli prowadzenia tego zakwasu, najpierw zaczątku, ale na pewno daje dużo satysfakcji i samo to, że jest to znacznie zdrowsze pieczywo niż pieczywo pszenne, to również właśnie tak pobudza naszą mobilizację do wypieku. Wypiek chleba w domu wcale nie jest trudny. Warto się przełamać. Warto sobie na przykład pomóc też odpowiednimi urządzeniami. To nie są jakieś wyszukane urządzenia, czy bardzo specjalistyczne, takie zwykłe, nawet marketowe roboty planetarne spokojnie sobie poradzą, czy to z wyrobieniem ciasta pszennego, które wymaga dłuższego wyrabiania, żeby uzyskać dobry jakościowo produkt, czy z ciasta żytniego, które aż takiego intensywnego wyrabiania nie wymaga, ale jego konsystencja mocno taka właśnie lepka, mazista, powoduje, że raczej ciężko się go wyrabia ręcznie. Oczywiście można go wymieszać szpatułką czy łyżką drewnianą, ale to wymaga większej wprawy i nakładu siły. Natomiast jeżeli mamy do dyspozycji najprostszy mikser planetarny, marketowy, jesteśmy w stanie dobrej jakości pieczywo przygotować, zarówno pszenne, jak i żytnie.
Od czego zacząć? Jak zrobić chleb żytni krok po kroku? O tym już za chwilę.
Dom i ogród.
To teraz krok po kroku, od czego zaczynamy, co jest nam potrzebne, żeby zrobić taki żytni chleb i wypiekać.
Do produkcji żytniego chleba potrzebujemy zakwas, który możemy sobie sami wyprowadzić. Możemy też poprosić do zaprzyjaźnionej piekarni. Zazwyczaj nie ma problemu z tym, żeby podzielili się piekarze zakwasem. Natomiast chcąc przygotować go samodzielnie, to mąkę w ilości około 100 gram, taka sama ilość wody, mieszamy w słoiku najlepiej. Odstawiamy na 24 godziny. Następnego dnia po 24 godzinach odejmujemy około 3/4 tego zakwasu, czy tej ukwaszonej mąki, bo to jeszcze nie jest zakwas gotowy, i powtarzamy czynność z dnia pierwszego. I takie ukwaszanie prowadzimy 3-4 dni minimum i wtedy możemy przejść do produkcji właściwego ciasta, czyli oprócz mąki, wody dodajemy także sól. I to są te trzy surowce, które są nam potrzebne do produkcji chleba żytniego tak naprawdę. W zależności od tego, jaki chleb lubimy, czy wolimy pieczywo żytnie jasne czy ciemne, możemy wykorzystać mąkę albo typ 720, mąkę żytnią, albo mąkę żytnią typ 2000, czasami nazywana jest też mąką razową. Jedna jest to mąka jasna do produkcji chleba jasnego, druga jest mąką ciemną, razową do produkcji chleba ciemnego. W przypadku tak mąki jasnej, jak i ciemnej, czynności są takie same, czyli prowadzimy najpierw ukwaszenie mąki, uzyskujemy zakwas i z tego zakwasu po dodaniu soli, mąki i wody przechodzimy na ciasto, które fermentuje w zależności od tego, jak dużo damy zakwasu, bo przepisów jest bardzo dużo, chleb żytni, czy jasny, czy ciemny, ale w zależności od tego, jak dużo damy zakwasu, to gotowe ciasto musi dłużej lub krócej fermentować. Jeżeli udział zakwasu jest większy, na przykład 50% mąki, jaką chcemy wykorzystać do produkcji chleba naszego, pochodzi z ukwaszenia, czyli już było w zakwasie, to potem ciasto gotowe fermentuje około 2 godzin. Natomiast jeżeli tego zakwasu dajemy mniej, to automatycznie dłużej musi ciasto później fermentować. Żeby następnym razem, bo taki chleb na pewno szybko zniknie i myślę, że 80% konsumentów powraca i podejmuje kolejne wysiłki w pieczeniu chleba domowego, to już nie musimy sobie od początku ukwaszać tej mąki, czyli znowu prowadzić przez parę dni tego procesu ukwaszania. Możemy sobie za pierwszym razem do słoiczka odłożyć dosłownie 2 łyżki gotowego zakwasu, przed dodaniem soli oczywiście, i trzymać w lodówce. Jak chcemy ponownie upiec chleb, wystarczy, że dzień wcześniej wyjmiemy sobie z lodówki ten zakwas, dokarmimy go, czyli dodamy do niego mąki, wody i poprowadzimy ponownie fermentację. Na drugi dzień już będziemy mogli piec chleb z tego. Także jeżeli ktoś planuje cyklicznie wypiekać chleb, dobrze jest sobie w lodówce zostawić taki zakwas w słoiczku gdzieś z tyłu i on sobie spokojnie tam przetrzyma do następnego cyklu produkcyjnego.
A jak długo pieczemy taki chleb, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jaki jest dalszy krok po wymieszaniu składników? Jak długo pieczemy chleb i kiedy wiadomo, że już jest dobry?
Po wymieszaniu 10 minut ciasto odpoczywa sobie w misce, później przekładam do foremek i w ten sposób fermentuję około 2 godzin, po czym wypiekam. Ciasto żytnie na chleb żytni wypiekamy około godziny. Natomiast na chleb pszenny wypiekamy około 35 minut. Oczywiście to zależy, jak dużo mamy foremkę, jak dużo ciasta włożymy. W warunkach domowych, jeżeli mamy piekarnik z zaparowaniem, to również jest dobrze go wykorzystać, właśnie to zaparowanie, zarówno w pieczywie pszennym, jak i żytnim. Natomiast jeżeli nie mamy zaparowania, to możemy albo wstawić sobie naczynie żaroodporne z wodą do środka, jak będzie się tam piekarnik nagrzewał i w takim klimacie wypiekać. Możemy też pół szklanki wody po prostu wylać do rozgrzanego piekarnika przed samym włożeniem ciasta, wsunąć foremki i to też jest bardzo dobry sposób. Jeżeli wstawiamy sobie naczynie z wodą, to dobrze jest go po około 20-30 minutach wyjąć z piekarnika, żeby zbyt długo ta para wodna nie nawilżała nam chleba, ponieważ on wtedy nie nabierze takiej chrupkiej, ładnej skórki, tylko będzie bardziej taki jak uparowany, więc żebyśmy też nie przesadzili. Moim zdaniem, jeżeli nie mamy do dyspozycji piekarnika z zaparowaniem, lepiej jest wylać około pół szklanki wody do rozgrzanego na dno piekarnika. Ta woda odparuje odpowiednio, nawilży nam kęs ciasta, a później już ono się piecze tak, jak powinno. Żeby sprawdzić, czy chleb jest już upieczony, nie bójmy się wyjąć go z foremki po tym czasie, popukać w dno. Jeżeli spód chleba daje taki głuchy wydźwięk, to znaczy, że pieczywo jest już upieczone. Możemy też takim bardziej cukierniczym czy ciastkarskim sposobem sprawdzić, czyli wykałaczką i nakłuć. Ale ten sposób lepiej się sprawdza w przypadku chleba pszennego niż żytniego. Ciasto żytnie bardzo długo utrzymuje wysoką wilgotność. Jest to zresztą chleb taki dosyć mokry. Jeżeli go kupujemy w sklepie, to charakteryzuje się tym, że jego miękkisz jest bardzo mokry. Więc jeżeli wbijemy wykałaczkę i wyjmiemy z ciasta żytniego, z chleba żytniego, to nawet po upieczeniu ta wykałaczka może być obklejona ciastem, co może dać złudne wrażenie, że chleb jest jeszcze nieupieczony.
O czym mówiła doktor inżynier Anna Wirkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeszcze dodam, że taki chleb żytni cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród tych, którzy chcą dbać o zgrabną sylwetkę. Jednak warto pamiętać, że to chleb pszenny jest bardziej strawny, dlatego nadaje się dla osób, które cierpią na problemy trawienne i żołądkowe. Ja polecam też chleb orkiszowy, ostatnio bardzo poszukiwany.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.